Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, witam Państwa serdecznie w pierwszych minutach niedzielnego popołudnia. W czasie wakacji najchętniej poruszałbym w Między niebem a ziemią tematy lekkie i przyjemne, no a z drugiej strony nie mogę udawać, że negatywne zjawiska wokół nas nie występują. Zatem dziś na naszej antenie sporo miejsca poświęcimy inauguracji kampanii Wolni, Niewolni. Jej celem jest pomoc w rehabilitacji i powrocie do normalnego życia ofiarom handlu ludźmi. Niewiarygodne, ale w XXI wieku cały czas możemy mówić, że jest to plaga, która dotyka ludzkość na całym świecie. Ale oczywiście nie zabraknie także tematów wakacyjnych. Będziemy na odpuście w jednym z wielkopolskich sanktuariów, odwiedzimy także z mikrofonem szczególny obóz młodzieżowy. Szczególny, ponieważ w tle jego uczestnikom dyskretnie cały czas towarzyszy Biblia. No i jak zawsze w niedzielę będzie nam towarzyszyć sporo dźwięków z tak zwanej chrześcijańskiej sceny muzycznej. Pierwszy utwór już teraz przed Państwem, Mietek Szcześniak. Problem niewolnictwa dotyczy obecnie 40 milionów ludzi na świecie. Kościół chce pomagać tym, którym z niewolnictwa udało się wyrwać. Powrót do normalnego społeczeństwa nie jest jednak łatwy. Potrzebne są pieniądze na konkretną, specjalistyczną pomoc. O szczegółach Jacek Butlewski rozmawia z Tomaszem Zawalem ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Z Tomaszem Zawalem rozmawiam przed kościołem jezuitów w Poznaniu. Tuż obok mieści się misja na Szewskiej. To właśnie stąd wypływają często informacje także o handlu ludźmi.
Rzeczywiście, panie rektorze, to jest problem globalny, bo on dotyczy osób i krajów, w których następują te porwania czy sprzedaż, czyli jest to aktywne działanie handlu ludźmi, ale dotyczy też krajów, w których część społeczeństwa, niektóre osoby korzystają z osób, które są zniewolone i ten problem dotyczy bogatych krajów zachodu.
Ale takie typowe zjawiska, typowy handel ludźmi to kraje wciąż rozwijające się, a więc Afryka, pewnie Azja.
Tak jest. Główna oś działania handlarzy ludźmi to jest Afryka, Afryka Środkowa. Kenia, która jest niejako takim, jest może trochę niezręcznie użyć tego słowa, ale rynkiem, na którym rzeczywiście ścierają się wpływy i kwitnie ten handel ludźmi. Azja Południowa Wschodnia, tam też kwestia siły roboczej. Subkontynent indyjski. No i Ameryka Południowa, no zwłaszcza te ludy etniczne, lokalne, które są bardzo źle traktowane przez czy to korporacje światowe, czy przez swoje własne rządu.
Kiedy myślimy o handlu ludźmi, stają przed naszymi oczami obrazy, czy odwołujemy się do obrazów takich filmów jak chociażby Spartacus czy Ben-Hur, gdzie ci niewolnicy byli kupowani, natomiast aż strach pomyśleć, że to się dzieje także dzisiaj. Jak zmienił się ten obraz handlu ludźmi?
Nie mamy już raczej do czynienia z takimi targami niewolników, o jakich myślimy, kierując się ku czasom antycznym.
Jest to bardziej ukryte, pod ziemią.
Tak, chociaż w 2015-16 roku Al-Raqqa, miasto w Syrii, bastion ISIS, było tam miejsce, gdzie oficjalnie w klatkach sprzedawane były kobiety na potrzeby seksualne dla bojowników tak zwanego państwa islamskiego. Dzisiaj to jest rzecz dużo bardziej ukryta. Mami się ludzi obietnicą dobrego zarobku, dobrej pracy, dobrego zabezpieczenia socjalnego, które pozwoli na wsparcie osób pozostawionych przez tych, którzy wyjeżdżają. No niestety, te marzenia tych ludzi bardzo często są brutalnie weryfikowane przez handlarzy. Kobiety sprzedawane na potrzeby działania wszelkiego rodzaju rynku usług seksualnych. Dzieci, przemysł, w którym potrzebne są osoby o drobnych rękach, nie tylko oczywiście, także ten przemysł usługi seksualne, czy właściwie niewolnictwo seksualne. Natomiast młodzi mężczyźni do pracy ponad siły są kierowani, takiej eksploatującej do tego, że właściwie doprowadzającej do wyniszczenia organizmu. Słyszałem o wypadkach, kiedy na terenie Polinezji niewolnicy, współcześni niewolnicy przykuwani są łańcuchem do pokładu statków, obrabiają ryby, to są statki do połowu ryby. I kiedy właściwie oni się wyeksploatują, to zostają odcięci od tego łańcucha i zrzuceni jak resztki ryb do wody.
Niesłychane, że to się dzieje w naszych czasach i trochę jakbyśmy oglądali stare amerykańskie filmy, na których to niewolnictwo jest pokazywane. To antyczne niewolnictwo, klasyczne takie, straszne także, gdzie również jednostka nie miała żadnego znaczenia, liczyła się siła robocza i siła napędowa statków na przykład.
No, zwrócił Pan uwagę na Amerykę i trzeba powiedzieć o wojnie secesyjnej i jednym z głównych problemów, którym był problem niewolnictwa uprawianego na południu Stanów.
To jeszcze był wiek XIX, właściwie XX?
XVIII-XIX. Sierra Leone, Senegal, to te kraje, z których porywano tych ludzi, to też Zatoka Gwinejska.
Ale z tego, co Pan mówi, to w niektórych zakątkach świata to się właściwie nie zmieniło. Żywcem przeniesione ze starożytności do dnia dzisiejszego, jakby ktoś się przeniósł w czasie, to by się nie zdziwił, bo to tak wygląda.
Kary cielesne, wykorzystanie seksualne na terenie bogatych krajów Zatoki, no, gdzie społeczeństwo mają już tak wysoki poziom życia, że nie chcą zajmować się tymi podstawowymi usługami, takimi, nazwijmy to, brudnymi zawodami i ściągają na potęgę siłę roboczą. W zasadzie, kiedy takie osoby trafiają do domu sponsora, zostają właściwie pozbawieni wolności. Zabiera im się paszport, zmusza do pracy ponad siły, często strasząc policją, że oskarży się ich o nielegalne przebywanie w Królestwie czy w Emiracie. I mamy w raportach, które publikujemy, informacje o tym, jak z jakiegoś błahego powodu zbicia jakiejś wazy czy szklanki, pomoc domowa, kobieta miała odciętą rękę. Mężczyźni są bici, kobiety są wykorzystywane seksualnie. To jest cały czas temat bardzo gorący, aktualny. Dotyka rocznie 40 milionów ludzi na całym świecie.
Tyle co Polska, nawet więcej. Co jakiś czas wracamy do tego tematu w naszym magazynie. Teraz wracamy za sprawą akcji, która była zorganizowana parę dni temu w Kaliszu. Co się udało zrobić?
Fundacja Heart Kenya, prowadzona przez pana Radosława Malinowskiego, Polaka, wykładowcę na Uniwersytecie w Nairobi, od 20 lat prowadzi schronisko dla ofiar handlu ludźmi. Tam przeprowadzany jest program tak zwanej rehabilitacji i reintegracji osób. Tym osobom zapewniana jest podstawowa pomoc, kiedy zostaną.
Czyli udaje się wyrwać czasami.
Tak, to znaczy nasze działanie nie polega na wyrywaniu tych ludzi, uwalnianiu ich.
Ale zaopiekowaniu się nimi.
Na przeprowadzeniu procesu powrotu do społeczeństwa. To są jakby dwie główne osie. Jedna to przygotowanie tej konkretnej poranionej osoby, a druga przygotowanie rodziny czy jej środowiska, żeby na powrót ją przyjęła. Czasem z tej rodziny pochodzą ci, którzy ich sprzedali, którzy ich zdradzili. To trzeba, te nić trzeba spróbować na powrót to zaufanie zbudować. Średni czas przebywania w takim schronisku to jest około 1,5 roku do 2 lat. No i jest kompleksowy program. Pomoc medyczna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, warsztaty przygotowujące do zawodu czy edukacja dla dzieci. W Kaliszu biskup kaliski, ksiądz biskup Damian Bryl, zdecydował o tym, że cała diecezja włączy się w ten program, począwszy od 30 lipca, który był przy okazji Światowym Dniem Przeciwdziałania Handlu Ludźmi, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a zakończy 18 października podczas Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Handlu Ludźmi. Mieliśmy zbiórkę i świadectwa kleryków z Afryki, zbiórkę, a także sprzedaż rękodzieła pochodzącego z Kenii, częściowo wytworzonego także na warsztatach w schronisku. Ta zbiórka, dzięki uprzejmości księdza Jacka Ploty, kustosza Sanktuarium Świętego Józefa, przyniosła nam ponad 20 tysięcy złotych, ale to jest dopiero początek. We wszystkich parafiach diecezji będą przeprowadzane zbiórki w formie takich pakietów, no i będziemy jeszcze przyjmowani przez niektóre parafie ze świadectwem osób z Afryki i no także z tłumaczami i wolontariuszami.
I na koniec, jeśli ktoś chce pomóc, jeśli ktoś chce znaleźć jakieś informacje, jeżeli ktoś chce dać coś od siebie, a nie był na tej akcji, a czuje potrzebę wsparcia pod wpływem naszej rozmowy, gdzie szukać informacji?
Strona Pomoc Kościołowi w Potrzebie, pkwp.org, hasło kampanii Wolni, nie wolni.
W Osiecznej koło Leszna, w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, trwa właśnie odpust porcjunkuli. Jego gospodarzami są ojcowie franciszkanie. Odpust rozpoczął się w czwartek, a zakończy jutro. Ten tegoroczny ma szczególne znaczenie dla tutejszej wspólnoty braci mniejszych, mówi nam jej przełożony ojciec Eliot Marecki.
Tradycja odpustu porcjunkuli zawsze jest związana z obecnością braci. To znaczy, że 400 lat temu, gdy przybyli do Osiecznej, od tego momentu jest świętowany zawsze odpust porcjunkuli. A w ostatnich dziesięcioleciach został rozbudowany do odpustu, który trwa 5 dni. finałem zawsze jest pierwsza niedziela sierpnia.
Skąd nazwa tego odpustu?
Porciuncola to nazwa małej kapliczki, która znajdowała się w okolicach Asyżu. To miejsce święty Franciszek bardzo ukochał, odbudował z ruin i tam założył zakon. Również w tym miejscu umarł i wtedy odważył się na bardzo szalony krok, udał się do papieża, by poprosić o łaskę, by każdy, kto nawiedzi ten mały kościółek Matki Bożej Anielskiej, otrzymał dar przebaczenia grzechów, odpustu zupełnego. W tamtych czasach ten odpust można było otrzymać w Rzymie, w Ziemi Świętej, w Santiago de Compostela, a Franciszek prosi o taki przywilej dla małej kapliczki.
I potem ten zwyczaj, ta tradycja odpustu trafiła do Osiecznej.
Tak, pierw ten odpust można było otrzymać we wszystkich klasztorach franciszkańskich, a po Soborze Watykańskim II rozciągnięto również na kościoły parafialne. Natomiast w sposób uroczysty zawsze ten odpust związany jest z klasztorami franciszkańskimi.
Ten odpust w Osiecznej związany jest z cudownym obrazem Matki Boskiej Bolesnej, prawda?
Po koronacji obrazu, gdy myślano, jaki wybrać dzień, aby co roku świętować w sposób szczególny, właśnie wybrano święto Matki Bożej Anielskiej ze względu też na miesiące wakacyjne, ponieważ wspomnienie Matki Bożej Bolesnej jest we wrześniu. I wtedy narodziła się również idea, by ten odpust był rozciągnięty na kilka dni.
Kiedy ten cudowny obraz słynący łaskami trafił do Osiecznej? Jak trafił?
Dokładnie nie wiemy. Gdy bracia przybyli do Osiecznej, dokładnie 400 lat temu, zamieszkali poza murami miasta przy kapliczce świętego Walentego. Fundatorzy pobudowali drewniany kościółek i klasztor i już wtedy w bocznym ołtarzu znajdował się obraz Matki Bożej Bolesnej.
Jest niewiadomego pochodzenia, mówiąc kolokwialnie. Autor nieznany.
Autor nieznany. Dopatrują się w tym obrazie wpływów niektórych malarzy włoskich, natomiast pozostaje bardzo oryginalnym obrazem. Autor nieznany, dokładnie pochodzenie nieznane.
Jaką atmosferę, klimat ma ten odpust w Osiecznej?
Odgrywa ważną rolę nie tylko dla miasta Osiecznej, ale dla okolicy. To świętowanie jest bardzo zakorzenione w świadomości mieszkańców okolicznych miejscowości, ponieważ przez 5 kolejnych dni przybywa bardzo wiele osób, również z odległych zakątków Wielkopolski. Jest to czas przede wszystkim modlitwy. Nasze sanktuarium jest bardzo skromne, nie ma tu innych turystycznych atrakcji, zachowuje bardzo duchowy charakter. Ludzie przyjeżdżają, by się modlić.
Kiedy powstał ten obecny klasztor?
Wspomniałem, fundatorzy pobudowali drewniany klasztor, który pewnie przetrwał próby czasu i wtedy w XVII wieku znaleźli się fundatorzy, którzy rozpoczęli budowę obecnego klasztoru. Po wybudowaniu dopiero zakonnicy wprowadzili się, znamy datę uroczystego wejścia, zamieszkania w klasztorze i dopiero potem rozpoczęto budowę obecnego murowanego kościoła. Sama budowa kościoła trwała bardzo szybko, zaledwie 4 lata. Jest to bardzo okazały gmach, natomiast dziesiątki lat trwało wyposażenie wnętrza. Wszystkie ołtarze są drewniane, rzeźbione i to zajęło bardzo wiele czasu. Wiemy, że większość prac w kościele wykonywali bracia zakonni, rzeźbiarze. Wspomnieć należy, że architektem kościoła był włoski architekt bardzo znany, Pompeo Ferrari, ten, który również projektował Farę Poznańską.
Tegoroczny odpust dla wspólnoty franciszkańskiej w Osiecznej jest szczególny.
Wiążemy ten odpust z dziękczynieniem, właśnie związaną z rocznicą przybycia braci 400 lat temu. Klasztor przeżywał bardzo burzliwe dzieje.
Jak to się stało, że tu trafili bracia mniejsi?
Zostali zaproszeni przez Adama Przyjemskiego. Był wielkim obwoźnym koronnym, senatorem, kasztelanem gnieźnieńskim. Tym aktem fundator wypełnił zobowiązanie testamentalne swojej pierwszej małżonki, Zofii z Przymutowic. Sprowadzenie franciszkanów na pewno też było związane z troską o krzewienie katolickiej wiary jako odpowiedź też na bardzo intensywny proces protestantyzacji w Lesznie i w okolicach.
Klasztor, wspólnota przechodziła burzliwe dzieje, prawda, w swojej historii.
Po wielu latach bardzo aktywnego życia przyszedł czas bardzo smutny dla historii. Rząd pruski wydał dekrety kasacyjne dla wszystkich zakonów. Bracia musieli opuścić klasztor, początkowo na 27 lat. Potem udało im się powrócić. Natomiast odejść powrotów w historii było kilka. Gdy zliczymy lata nieobecności braci w tym miejscu, mniej więcej byłoby to 70 lat nieobecności.
To nie tylko kasata, ale to również chociażby II wojna światowa.
Tak, jest to też bardzo bolesny moment historii tego miejsca. Bracia na początku wojny zostali stąd wypędzeni i hitlerowcy urządzili więzienie dla kobiet polskiego pochodzenia. Na stałe w klasztorze było więzione 300 kobiet, a przez czas trwania więzienia przewinęło się takie wyrażenie około 1600 kobiet.
Kiedy franciszkanie po wojnie wracają do Osiecznej?
Zaraz w 1945 roku przyjeżdża jeden z naszych braci. Zastaje dziwną sytuację. Przybite tablice, że obiekt należy, jest własnością państwa, ale bardzo odważny krok podejmuje. Zrywa tablice, bracia wprowadzają się do klasztoru i rozpoczyna się długi proces odbudowy i remontu tego miejsca.
I jak długo trwa?
Właściwie trwa nieprzerwanie, ponieważ tak duży obiekt wymaga nieustannej konserwacji, remontów. W 1951 roku zostaje utworzony w klasztorze dom formacyjny, nowicjat, i wtedy mniej więcej klasztor jest już przystosowany do życia większej ilości braci.
Klasztor franciszkanie wrośli w krajobraz Osiecznej i okolic, prawda?
Z pewnością. Wspomnieć należy, że do dnia dzisiejszego zachowała się franciszkańska kwesta. W okresie jesiennym bracia nawiedzają okoliczne wioski, przyjmując spody ziemi od mieszkańców. Jest to tradycja bardzo bogata. Obecność braci na kweście wręcz jest oczekiwana przez okolicznych mieszkańców. Można by powiedzieć, że jest to jakieś wydarzenie dla wioski.
Hojni są mieszkańcy Osiecznej i okolic?
Bardzo za to jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy związani z mieszkańcami, ponieważ nieustannie posługujemy w okolicznych parafiach, odpowiadając na zaproszenia księży, proboszczy, zastępując ich. Także obecność braci jest stała w tych parafiach. Jesteśmy znani, posługujemy i stąd na pewno rodzi się również taka więź między mieszkańcami okolic i braćmi.
A właśnie teraz w osieckim sanktuarium trwa uroczysta suma odpustowa. Rośnie pokolenie, które z zapałem gotowe jest dyskutować na tematy takie jak kłamstwo, dwulicowość, przeklinanie, miłość do bliźniego, przyjaźń czy zaufanie. Co roku Fundacja Nowo przy współpracy Zbioru Baptystów w Poznaniu organizuje obozy dla dzieci i młodzieży. W Marlinie w Puszczy Noteckiej była Wanda Wasilewska.
Gdzie są dzikie bobry? Dzikie bobry. Ustawiają się tu w kolejkę dzikie bobry. Kto był szczępem?
Zajęliśmy zajęcia sportowe i dzikie bobry wygrały, więc zostaną słodki pominek.
Dzikie bobry! Dzikie bobry!
Właśnie te obozy, które organizowane są co roku, mają za zadanie sprawić, aby dzieci miały tam dobry czas, poza przyjezdnymi placami zabaw, poza spacerami, poza różnymi zajęciami, aktywnościami sportowymi, warsztatami artystycznymi, warsztatami filmowymi, warsztatami radiowymi, warsztatami z doświadczeniami fizycznymi. Poza tym wszystkim chodzi też o refleksję, chodzi też o dyskusję, chodzi też o rozmowę, chodzi też o to, żeby tym wszystkim dzieciom poświęcić czas, żeby one miały chociażby te 9-10 dni w ciągu roku, kiedy mogą się wygadać, kiedy mogą się uśmiechnąć, kiedy mogą się wypłakać, kiedy mogą się przytulić. W zasadzie, kiedy mogą zrobić wszystkie te rzeczy, których czasami niestety, ale może brakować im w domu. Mogą poznać inną społeczność, mogą poznać też dzieci z różnych innych środowisk. Dzieci często mogą być zamknięte w jakichś tam określonych bańkach, no a tutaj te bańki są niewątpliwie łamane.
Dużo w piłkę gram. Są różne zabawy, zajęcia, angielski, fitness, na warsztatach nagrywamy filmy, jest dobre jedzenie, fajna kadra.
Super zajęcia, organizowanie czasu, jest społeczność, gdzie śpiewamy piosenki, Są filmiki z różnych dni obozów, są water days, na przykład rzucamy się balonami z wodą, jest crazy day, gdzie jest trampolina i tyrolka na 100 metrów, jest dzień sportu, gdzie no, różne sporty są. Są lekcje z masłem orzechowym u dziadka Jima, gdzie próbujemy różnych rzeczy z masłem orzechowym. Mam tu boisko, las, ognisko, bardzo duży ośrodek, sklepik jest od 15 do 16, możemy sobie lody kupić, coś słodkiego. Trampolina jest, plac zabaw jest.
Są też dobre lody.
Takie coś jak reżyserka. Tam są różne tematy nawiązujące do Biblii, do wersetów. Można za to dostać na przykład podpisy cioci Bogusi. Co można wymienić na przykład słodkie, jakieś tam niespodzianki fajne. No to reżyser na przykład dzisiaj mieliśmy, na przykład jedliśmy jabłka i winogrona i śpiewaliśmy takie piosenki stare.
Czasem odgrywamy też scenki niektórych historii z Biblii. Każdy może wziąć udział. No i czasem właśnie jak się uczymy jakiegoś wersetu, to można właśnie, tak jak powiedział kolega, słodkości ten zdobyć różne, ale za 3 podpisy. Są niepodrabialne.
Dokładnie.
Ale co to jest z tymi podpisami?
Ogólnie jak się ten powie werset, zapamięta się go i się go powie cioci, to się daje podpis. Jak się zdobędzie 3 podpisy, to można wymienić na coś słodkiego u cioci.
I nikt nie wie na razie, co to jest. I te podpisy są niepodrabialne.
A który werset zapamiętałeś z Biblii? Na przykład?
Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców. Jana 5:15, tak.
A co to znaczy, jakbyście mieli zinterpretować? Na przykład rówieśnikom, albo mnie.
Dobrze,
nawet.
No to na przykład Pan Bóg jest ogrodnikiem i pielęgnuje te winorośle. Na przykład jakaś winorośl jest zła, zepsuta albo zgniła, to Pan Bóg musi ją odciąć, ale na przykład jak w jakiejś winorośli będą robaki, to Pan Bóg może ją wyleczyć.
No to chodzi też o to, że jakby dobra roślina wyda plony, a jak ten będzie zła, to nie wyda i Bóg będzie musiał ją odciąć, bo się nie przyda. Przykład właśnie na winorośli po prostu.
Różnie jest z chęcią zgłębiania Biblii. Niektórzy uważają, że to jest nuda. Jakie wy macie zdanie?
No zależy, co się czyta, bo jeżeli jest coś wciągającego, to ogólnie czasem fajnie jest poczytać, no ale czasem się nie ma właśnie chęci i czasem wolisz porobić coś ciekawszego. Trzeba przejść te czytanie. Żeby się wszystkiego dowiedzieć, to trzeba przebrnąć przez takie.
Nie chcę, nie? Ale... No, ale warto poczytać Biblię co jakiś czas.
Ja ogólnie czasem rano poczytam, jak mi się nudzi, nie mam co robić, to też poczytam. Ogólnie wieczorem czytam, tak żeby mi się dobrze spało. Możesz się dowiedzieć, jak wyglądało właśnie życie ogólnie jeszcze nie w naszej erze. Ogólnie ciekawe, to jest to niezwykłe, że ona przetrwała tyle lat.
Tysiące lat, nie?
Zawsze mnie inspirował Bóg. Ogólnie chciałbym być taki jak on, ale właśnie nie wychodzi.
Pójdziemy na pobliskie jezioro tutaj. Będziemy się kąpać. Za chwilę będzie obiad. Po obiedzie będzie taki jak cichy czas, czyli będziemy w swoich domkach, będziemy podzielić na grupy, nazywam je domkami po prostu, i będziemy się spotykać w tych grupach, w tych domkach i mamy różne tematy, które przygotował nasz wychowawca. U nas na przykład naszym wychowawcą jest Jonasz. Wczoraj mieliśmy temat o kłamstwie. Jonasz zawsze przygotowuje 3 tezy. Na każdą musimy odpowiedzieć, mamy taką tabelkę od 0 do 100, jak kłamanie nawet w dobrej wierze jest złe. Jak damy na 100%, to znaczy, że się z tym absolutnie zgadzamy, a jak na przykład na 0, że się w ogóle nie zgadzamy. Jak będzie ktoś bardzo aktywny, to na przykład dostaje plusa i możemy na przykład wygrać lodo za 4 zł ze sklepiku.
My mamy tak, że właśnie też stawia 3 tezy i mamy... Ogólnie po prostu negocjujemy i później próbujemy ustalić wspólną...
Dyskutujemy.
Ale wczoraj o kłamstwie my na samym początku mówiliśmy, ale wczoraj Tobiasz, nasz wychowawca, z którym rozmawiamy, się źle czuł, więc po prostu rozmawialiśmy o takich nie bożych sprawach, ale rozmawialiśmy sobie po prostu z naszym asem. Asy to są nasi opiekuni w domku ogólnie.
A słuchajcie, a z tym kłamstwem to jak jest? W dobrej wierze.
Zależy od sytuacji. Na przykład jak jest sytuacja, gdzie krzykujesz komuś imprezę na urodziny i na przykład on cię zauważy, to jak się pyta, co robisz, no to na przykład mówisz, że sprzątasz, że nie psuć mu radości, nie? No, ale ogólnie w Biblii jest napisane, żeby nie kłamać. No, ogólnie nas tego uczą, nie kłamiemy. Ale no czasami jest po prostu taka konieczność.
my ustaliliśmy razem, że kłamstwo jest złe, tak. Że jakby takie właśnie kłamstwa, że sprzątam pokój, to nawet kłamstwami nie można nazwać. Że to jest takie drobne, że później i tak ktoś się dowie, więc to taki żart bardziej. Jakby przekręcenie rzeczywistości.
Teraz już no, idziemy na obiadek, tam jest kolejka już. O!
Wszystko podlega inflacji. Jednak nie dotyczy to Królestwa Niebieskiego, o czym już teraz dominikanin ojciec Dawid Grzyśkowiak.
Szczęść Boże! Inflacja w naszym kraju w ostatnim czasie kształtowała się na poziomie kilkunastu procent i pewnie niepokoi to każdego z nas, nie jest to dobra nowina. Wielu specjalistów od ekonomii, od finansów pewnie teraz szuka sposobów i zadaję sobie pytanie, w co inwestować, żeby nie traciło na wartości, na czym jak najlepiej zarobić, na czym jak najmniej stracić. I mówię o tym dlatego, ponieważ dzisiejsza Ewangelia, sam Jezus daje nam dzisiaj pewną wskazówkę dotyczącą tego, co zrobić, żeby nie stracić, a żeby zyskać. I ta wskazówka na pierwszy rzut oka może nam się wydać zupełnie szalonym pomysłem, wręcz nierozsądnym, bo Jezus mówi, sprzedajcie wszystko, rozdajcie to na jałmużnę, i zgromadźcie sobie skarby w niebie. Zaopatrzcie się w takie trzosy, które nie niszczeją i skarby, które się nie kończą, że ten skarb w niebie jest niewyczerpany. I dlaczego tak bardzo stawia Jezus sprawę na ostrzu noża? Ponieważ wydaje mi się, że bardzo wyraźnie chce nam pokazać, że są dwie rzeczywistości. Rzeczywistość ta, około której się troszczymy, którą się zajmujemy na co dzień, i to są dobre rzeczy i to jest ważne, żeby zadbać o swój byt, o byt swoich najbliższych, ale pokazuje też, że jest rzeczywistość, która absolutnie też nas przerasta i że to jest rzeczywistość duchowa, do której my też wszyscy zmierzamy i chce, można powiedzieć, w jakimś sensie Jezus oderwać nasze nosy od ziemi, po to, żebyśmy też czasem spoglądali w górę, w niebo, w miejsce tego, co nie przemija, bo Jezus pokazuje w tym zdaniu taką właśnie radykalną też różnicę między tym światem a Królestwem Niebieskim, że w tym świecie wszystko przemija, wszystko się rozpada, przemijają różne instytucje, miasta, nawet państwa, to wszystko jest zmienne. Można powiedzieć w jakimś sensie tym językiem ekonomicznym, wszystko podlega inflacji. I Jezus mówi, że jest też taka rzeczywistość, która jest zupełnie wolna od zmiany, od straty, od inflacji, od wszelkiego też bólu, że to jest rzeczywistość pewna i trwała. I jak to nam mówi na samym początku Ewangelii, spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam to wszystko. Że to nie jest jakaś rzeczywistość, o którą trzeba tak bardzo zabiegać, jak biegamy wokół wielu różnych rzeczy na tym świecie, chociażby bardzo dużo wysiłku nas często kosztuje zarobienie wystarczającej ilości pieniędzy, żeby utrzymać najbliższych, to tam jest taka rzeczywistość, którą chce dać nam Ojciec, która jest całkowicie za darmo, którą chce nam dać właśnie z czystej miłości, bezinteresownej, Królestwo Niebieskie, wieczność, bogactwo miłości, które nigdy nie przemija i właśnie jest niezmienne. Jezus mówi nam to po to, nie żeby nas jakoś straszyć, ostrzegać, ale właśnie żeby zasiać w nas nadzieję, żeby dać nam obietnicę w obliczu tego wszystkiego, tej całej zmiany, straty, tego ryzyka, tego niepokoju, którego doświadczamy na co dzień, że daje nam perspektywę i nadzieję, że jest taka rzeczywistość, gdzie nie będziemy musieli się o to wszystko troszczyć, że wszystko będzie nam dane, że jak mówi w innym miejscu Ewangelia, miarą bardzo hojną, utrzęsioną, wsypią zanadrza wasze. I do takiej obietnicy nas zaprasza dzisiaj Jezus i mówi to też w pewnym kontekście i o tym kontekście powiem właśnie za chwilę. Zapraszam do dalszego słuchania. A tym kontekstem, o którym mówiłem przed chwilą, o którym mówi Jezus i dlaczego w ogóle składa tą obietnicę, nie tylko po to, żeby nas pocieszyć w naszej niepewnej rzeczywistości, żeby ukazać nam właśnie pewną rzeczywistość, która jest trwała, niezmienna, bezpieczna, ale mówi to w kontekście swojego powtórnego przyjścia. Czasem możemy się przyzwyczaić do takiego mówienia także w kościele, że ten koniec świata, czy powtórne przyjście Pana Jezusa, to będzie jakiś dzień straszny. Trochę ma to uzasadnienie w Piśmie Świętym, gdzie w Starym Testamencie czytamy, że Dzień Pański będzie straszny, ale w jakim sensie? Będzie straszny dla zła, dla tego wszystkiego, co nas dręczy, co nas rani, tego, co nas niszczy. I ta zapowiedź powtórnego przyjścia Jezusa jest otoczona najpierw tą opowieścią o tym, że wspaniałe rzeczy przygotował dla was Ojciec i chce wam je dać zupełnie za darmo i dlatego nie martwcie się tylko i wyłącznie o to, co jest powierzone waszemu zarządowi w tym momencie, ale myślcie też przez pryzmat tego, co was czeka w przyszłości, przez pryzmat życia wiecznego, tego, że Bóg w pewnym momencie przyjdzie i da nam wszystko i zniweczy, zwycięży wszelkie zło. I myślę, że to jest dobra perspektywa, która nas uczy czekania na Jezusa. Uczy czekania z pragnieniem, a nie z niepokojem. Też uczy znajdować pokój w tym niepokoju, którego doświadczamy na co dzień. Nie bój się, mała czutko, właśnie nie niepokój się o to, co przemija. Oczywiście, Pan Jezus nie namawia do postawy takiej nieroztropnej, czego dowodem jest właśnie przypowieść, którą za chwilę opowiada swoim uczniom, którym poleca troskę o Kościół, o ludzi im powierzonych, o właśnie owce. To mówi, że macie być jak taki dobry rządca, który jest wierny i roztropny, który daje swoim podopiecznym wszystko, co im potrzeba we właściwym czasie i dba o to i wypełnia też wolę swojego Pana w sposób roztropny. Czyli ten zarząd tym, co jest nam powierzone na tym świecie, zwłaszcza jeśli chodzi o naszą rodzinę najbliższych, jest bardzo ważny, aczkolwiek nie może nam przysłonić tego celu ostatecznego naszego, bo jeżeli go nie mamy, to popadamy właśnie w jakiś bezsens, w jakiś niepotrzebny, czasem nadmierny niepokój i to nas niszczy, nie pozwala nam rozwinąć skrzydeł. Pan Bóg chce, żebyśmy latali, żebyśmy żyli pełnią życia i dlatego nam przypomina, że ten czas na tej ziemi jest przemijający, że to jest tymczasowe, że tak, na tym świecie doznamy ucisku, ale w innym miejscu Pan Jezus powie, nie bójcie się, po raz kolejny nie bójcie się, ja zwyciężyłem ten świat i czekam na was w królestwie Ojca mojego, poszedłem wam przygotować tam mieszkanie i teraz zachęcam was do tego, żebyście czekali i w każdej mszy świętej my wypowiadamy takie słowa, w zasadzie wypowiada je kapłan, ale w imieniu wszystkich, którzy się modlą na tej mszy świętej, abyśmy pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pełni nadziei, a nie pełni niepokoju, nie pełni jakiejś strachu, obawy, tylko dali się napełnić nadzieją, która płynie od Jego Ducha Świętego, dar nadziei. I prosimy Cię, Panie, abyś Ty szczególnie jakoś dzisiaj, w czasie, kiedy doświadczamy niepokojów, bardzo różnych, każdy z nas doświadcza innych niepokojów, prosimy Cię, abyś Ty, który znasz te wszystkie nasze troski, przyszedł do nas z darem nadziei, abyś ukoił nasze skołatane serca, abyś napełnił je pokojem i prowadził nas drogą świętości, drogą pokoju do tego celu, gdzie na nas czekasz, właśnie do Królestwa Niebieskiego, do tego Królestwa, które chce dać nam Ojciec, Twój Ojciec i prosimy Cię, nie daj nam ulec bez nadziei i zwątpieniu.
To były optymistyczne wieści od Ojca Dawida. Na kolejne zapraszamy już za tydzień. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejnym Między Niebem a Ziemią.
Między Niebem a Ziemią.